Pochwalam Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie witam, bardziej niż kiedykolwiek, bo i ten czas dla mnie był niezwykły, o czym za chwilę, także kiedy patrzę na Państwa teraz z wielką radością, że możemy się znów raz jeszcze spotkać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, Stolica Mądrości. Drodzy Państwo, raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że możemy się spotkać, możemy kontynuować naszą refleksję. Zanim wrócimy do naszej medytacji nad życiem i dziełem świętego Pawła, chciałbym rzecz jasna powiedzieć parę słów na temat tego wydarzenia, które wiąże się w szczególny sposób z naszymi spotkaniami, mianowicie na temat synodu biskupów, który właśnie wczoraj zakończył się w Rzymie i poświęcony był Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Miałem zaszczyt brać udział w tym wielkim wydarzeniu i kilka tylko refleksji, bo rzecz jasna po całych 3 tygodniach obrad byłoby tego wszystkiego zbyt dużo do opowiadania, a więc kilka refleksji, które uważam, że są pewnie bardzo proste, ale bardzo ważne i być może Państwa mogą zainteresować. Otóż pierwsze takie wrażenie. Synod to jest spotkanie biskupów delegowanych z całego świata, reprezentujących odpowiednie konferencje episkopatu i tym razem w synodzie biskupów zwołanym przez Benedykta XVI uczestniczyło prawie 250 biskupów dosłownie z całego świata. Od Oceanii, od Australii, aż po Alaskę, od Ameryki Południowej, aż po Azję, od Afryki, po wszystkie kraje Europy. Zatem pierwsze wrażenie, które ma się, uczestnicząc tak od środka, bo to wszystko wygląda tak mniej więcej jak teraz tutaj nasze spotkanie, nasze zgromadzenie, widok biskupów różnych kultur, różnych języków, różnych ras, poczynając od tych afrykańskich, poprzez azjatyckich, hinduskich, europejskich, japońskich, koreańskich, chińskich, widok tego kościoła tak właśnie wyglądającego jest bardzo poruszający. A więc pierwsze to jest wrażenie powszechności kościoła. Kiedy patrzy się na tych biskupów, to proszę Państwa, to człowiek widzi, że kościół jest powszechny, że kościół nie ogranicza się jak religia żydowska, nie jest tylko religią Żydów, nie jest jak islam, religią Arabów i jeszcze części ludu, którym islam narzucono, że wiara w Jezusa Chrystusa jest prawdziwie powszechna. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która mnie uderzyła, to kolegialność. Mianowicie kolegialność polegająca na tym, że wszyscy ci biskupi są równi, wypowiadają się, w sumie wypowiedziało się około 240 biskupów, zabierało głos w sprawach, które dotyczyły Słowa Bożego, Pisma Świętego. I ta kolegialność polega na tym, że właściwie czy to jest biskup diecezji bardzo zamożnej, typu gdzieś amerykańskiej, albo niemieckiej, czy francuskiej, czy hiszpańskiej, a więc tam, gdzie ma setki tysięcy, a czasami nawet miliony wiernych, i diecezja jest bardzo zamożna, wspiera rozmaite dzieła charytatywne. Czy to jest biskup diecezji bardzo biednej, bardzo ubogiej, nieraz można by powiedzieć szczątkowej, na przykład arcybiskup Kazachstanu, który ma raptem kilkuset wiernych na terenie całego Kazachstanu. Czy powiedzmy sobie biskup diecezji, które na terenach, które są naprawdę bardzo biedne, to tam wszyscy są równi i tam każdy mówi o tym, z czym przyjechał, z czym przybył i tam każdy daje znać właśnie tej swojej odpowiedzialności za Kościół, która na nim spoczywa. I tam każdy, niezależnie od tego, czy jest biskupem bardzo znanym i powiedzmy sobie wiekowym, czy też dużo młodszym i mało znanym, każdy ma coś do powiedzenia i coś do tego wszystkiego wnosi. Więc to była druga taka sprawa ogólniejsza, która bardzo jest poruszająca. Otóż brało udział 250 biskupów oraz 40 tzw. adiutores, to się po polsku tłumaczy jako eksperci, Pomiędzy tymi 40 miałem zaszczyt ja być i nasza rola była pomocnicza. To znaczy musieliśmy bardzo uważać na to, co księża biskupi mówią i następnie mieliśmy specjalne sesje, biskupi już wrócili do domu, a myśmy mieli specjalne spotkania i polegały one głównie na dwóch odpowiedziach na dwa pytania. Mianowicie, co w wypowiedziach biskupów uważamy za ważne, a ewentualnie jeżeli tak, to dlaczego to, o czym mówią biskupi, uważamy za ważne? I drugie pytanie, czego biskupi nie poruszyli, o czym nie mówili? Co należałoby naszym zdaniem powiedzieć? To powiedzieć, żeby debata na temat Słowa Bożego, na temat Pisma Świętego była pełniejsza. Więc to właśnie mieliśmy na to, każdy z nas miał po 2 minuty, na to, żeby to powiedzieć, więc to było bardzo starannie przygotowane. W ogóle cały synod był bardzo starannie przygotowany, bo każdy biskup miał do dyspozycji 5 minut i ani sekundy więcej. W tych 5 minutach musiał się zmieścić i zawrzeć wszystko, co uważa za najważniejsze, a po 5 minutach mikrofon był po prostu wyłączany. Myśmy mieli z kolei po 2 minuty, więc do takiej refleksji oczywiście można było mówić krócej, co się niektórym zdarzało, natomiast dłużej absolutnie nie. I ten rygor sprawiał, że cały czas to wszystko było bardzo ciekawe, dlatego że co kilka minut zmieniali się ci uczestnicy. Dla mnie osobiście 3 wydarzenia na tym synodzie były bardzo poruszające. Otóż pierwsze wydarzenie to było samo jego otwarcie w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami. Tam ten nastrój tej bazyliki, świadomość, że to jest rok świętego Pawła, świadomość, że jesteśmy przy relikwiach świętego Pawła, bo one tam się znajdują. Ta potężna bazylika, która w swoim obecnym kształcie pochodzi z XIX wieku, ale oczywiście w zasadniczych strukturach jest dużo, dużo starsza. Ten widok, pewnie są wśród Państwa osoby, które to dobrze pamiętają, portretów papieży, którzy u góry są w całej tej bazylice umieszczani i tam pozostały jeszcze kilka wolnych okienek. I jest taka rzymska legenda, że kiedy się te okienka zapełnią, to już będzie koniec. Koniec okienek, a mówią koniec świata. Z tym drugim nie takie to jest pewne, ale tak po kolei patrzymy, jak te okienka tam się zapełniają. I kiedy tam patrzyłem na to ostatnie okienko, na którym jest Jan Paweł II wiernie przedstawiony. I ta świadomość właśnie, że rozpoczyna się coś dla Kościoła tak ważnego, w miejscu tak ważnym i koncelebra z Ojcem Świętym i właśnie z kardynałami, arcybiskupami, biskupami, to było bardzo wielkie wydarzenie. Do tego papież wygłosił bardzo piękną homilię. W ogóle Ojciec Święty mówi bardzo pięknie, szkoda, że nie po polsku, tylko zazwyczaj w języku włoskim, więc to, co mówi, kiedy już jest tłumaczone, to już nie jest tak piękne, bo tłumacze nie zawsze mają tyle fantazji i tyle wierności. Ojciec Święty mówi bardzo, bardzo pięknym językiem włoskim, wygłosił piękną homilię, ukierunkowując te synodalne obrady. Bodaj największym przeżyciem dla mnie na synodzie był jednak następny dzień, to jest poniedziałek 6 października, mianowicie takie oficjalne rozpoczęcie obrad w auli synodalnej. Ta aula mieści się nad aulą Pawła VI, nad tą aulą, w której papież przyjmuje pielgrzymów zawsze, to tam idzie się do góry i tam jest taka właśnie aula synodalna, odcięta, można by powiedzieć, od reszty świata, dlatego że nie wpuszczano tam dosłownie nikogo, telefony komórkowe nie działały, nic nie działało, wszystko to było w takiej izolacji po to, żeby te obrady były jak najbardziej poufne, jednocześnie jak najbardziej szczere. I drodzy Państwo, kiedy tam weszliśmy, kiedy ustawili się, znaczy zaprosili swoje miejsca kardynałowie, biskupi, widok tych 250 przedstawicieli z całego świata, wchodzi Ojciec Święty i papież rozpoczął modlitwę, rozpoczął od hymnu do Ducha Świętego. Ten hymn był śpiewany w języku łacińskim. Każdy z nas miał taką maleńką książeczkę, w niej tekst i wtedy chyba myślę, że każdy z nas poczuł taki powiew Ducha Świętego. Rzeczywiście działo się coś ważnego. Rzeczywiście widać było przejęcie, słychać było je w głosie i tak rozpoczął się właśnie sam synod. Hymnem do Ducha Świętego. Podobnie brzmiał później hymn Tedeum Laudamus na zakończenie tego synodu, ale ten początek był bardzo poruszający. A potem czas był bardzo intensywny. Jeżeli można powiedzieć, że naprawdę pracy było sporo, to chciałbym Państwu powiedzieć, że było sporo. Od 9 rano do godziny 19, właściwie po półtorej godziny, po 2,5 godziny, prawie cały czas z małą przerwą na obiad, było bez przerwy co robić, także było to takie, no powiedzmy sobie, czas był zajęty. I oczywiście ostatnia taka poruszająca rzecz to było wczoraj zamknięcie tego synodu w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Też oczywiście w obecności Ojca Świętego. I Ojciec Święty znów wygłosił kolejne przemówienie, ale przede wszystkim ta msza i ta świadomość, kiedy człowiek idzie w kierunku przez całą tę bazylikę, w kierunku grobu Świętego Piotra i ma się tę świadomość, że tam jest to serce Kościoła, jest to bardzo, bardzo poruszające. Także w sumie synod był takim dużym wydarzeniem, powiedzmy sobie dużym przeżyciem osobistym i jeżeli można powiedzieć, to dotyczyło ono no, każdego uczestnika, tak mi się wydaje, bo z kimkolwiek rozmawialiśmy, to było to bardzo ciekawe. Oczywiście rozmowy były bardzo różne, dotyczyły tematyki synodu, ale były rozmowy zupełnie inne, innego rodzaju z biskupami, z którymi z krajów, które są dla nas absolutnie egzotyczne i tylko tytułem pewnego przykładu powiem Państwu, jak to przy jakimś tam posiłku obok mnie był biskup Birmy, z Birmy i biskup drugi był z Nigerii. No i obaj rozmawiali, że z tego jedzenia, które tam jest, to nie są do końca zadowoleni, bo u nich się je zupełnie co innego, a więc ryż, warzywa i tak dalej. A jakie macie przysmaki? A to przysmaki, to ten z Nigerii mówi, że on to najlepiej, to jest rzadka teraz sprawa, ale kiedyś z dzieciństwa pamięta, że było częściej, to są łapy słonia. Że, ale teraz już i słoni nie ma, i takiego jedzenia nie ma, ale urodził się na peryferiach, tam jeszcze słonie były i te łapy dopiero się je, suszy się tak jak w Europie grzyby, i dopiero po 3-4 latach i opowiadał nam o tym, jak. A z kolei ten z Birmy powiada, że to, co się u nich je i to, co oni lubią, to są węże. I opowiadał, jak się przyrządza węże i z czym się je. Więc proszę popatrzeć, to daje to tytułem pewnego przykładu, żeby Państwu uzmysłowić, z jak różnych kultur, jak różne języki, jak różne zaplecze, jak różne tło było tych, którzy tam przybywali. Więc byli tacy biskupi, którzy wręcz mówili o biedzie, o nędzy, jaką przeżywają wierni, o trudnościach. Myśmy mówili, ja powiadam, nie sposób powtórzyć wszystkiego, ale na przykład biskupi europejscy, amerykańscy mówią o tym, jak Słowo Boże podawać w sposobach, w środkach takich bardzo wyszukanych, wydania Pisma Świętego, ilustracje, DVD, internet, jakieś nawet sugestia, żeby przesyłać teksty z Pisma Świętego, cytaty, gdzieś tam SMS-ami, Bóg wie co. A podchodzą inni biskupi do mównicy i mówią, no u nas Pismo Święte drukowane to nie zda egzaminu. Dlaczego? Bo 80% ludności to są analfabeci. Tak mówi biskup Madagaskaru, tak mówi biskup Afryki Środkowej. Mówi, że ponad 80% ludzi nie potrafi czytać i pisać, dlatego że nie mają takiej możliwości. Dlatego Pismo Święte, w ogóle historia zbawienia, żeby mogło do nich trafić, to musi być opowiadane. To musi być opowiadanie. Albo musi być obraz. Ale z kolei obrazy z Europy nie nadają się do nich. Dlatego, że kiedy my zawieziemy im Najświętszą Marię Pannę, która jest biała, no to oni się dziwią, bo Maryja dla nich powinna być czarna. Jak my pokażemy im jakiś obrazek piekła, a tam diabeł jest czarny, to oni się strasznie oburzają, bo diabeł jest biały. Więc wszystko jest odwrócone, jeżeli tak można powiedzieć. To znaczy ta wyobraźnia plastyczna działa zupełnie inaczej niż u nas. W związku z tym, nawet jeżeli my zawieziemy gotowe obrazy, gotową ikonografię, to tam w ich krajach nie zdaje tego egzaminu, bo im się to kojarzy zupełnie inaczej. Bo im się kojarzy z koloniami, z wyzyskiem, z Brytyjczykami, z Francuzami, z białymi, z niewolnictwem. Ciągle jeszcze ta pamięć ciągle jest bardzo żywa. I lepiej jest, jeżeli Pan Jezus też jest czarniejszy niż ten w Europie. I Maryja też jest trochę czarniejsza. I apostołowie też są kolorowani bardziej na Murzynów. Dlatego, że taka jest kultura. Więc pokazuję Państwu, nieraz wydaje się, że to są drobiazgi, a do jakiego stopnia to może być ważne. Otóż poruszający był sam widok tego synodu. Ja muszę zwierzyć się Państwu z jednego i proszę to przyjąć jako naprawdę bardzo, bardzo szczere. Otóż kiedy się siedziało na tej auli synodalnej i papież od miejsca, gdzie ja siedziałem, bo każdy miał stałe, przypisane miejsce, bo tam były i mikrofony, i ekran telewizyjny i tak dalej. Trzeba było z tego miejsca tylko mówić, bo się ukazywał natychmiast napis, kto to jest, skąd pochodzi i tak dalej. Więc każdy musiał siedzieć przy swoim tym przypisanym miejscu. Ja siedziałem od Ojca Świętego mniej więcej jak stąd do tego filaru. A więc bardzo, bardzo blisko. Można było na papieża patrzeć, można było mu się napatrzeć, zobaczyć, bo prawie zawsze był, prawie całe 3 tygodnie, z wyjątkiem tylko audiencji środowych, to tak cały czas był, cały czas słuchał, cały czas robił sobie notatki i można było popatrzeć, jak reaguje, jak odbiera, jak, powiedzmy sobie, jak to przeżywa. Więc ta świadomość, że człowiek może przez kilkanaście dni patrzeć na papieża i patrzeć na ten Kościół, jest bardzo, bardzo poruszająca. Ale na czym polega to moje przeżycie, które miałem? I naprawdę drugi raz powtarzam, proszę je przyjąć jako takie osobiste zwierzenie. Otóż kiedy śpiewaliśmy ten hymn o Stworzycielu Duchu Przyjść po łacinie, Ojciec Święty go zaintonował, ci biskupi, kardynałowie, jeszcze bardzo wąskie grono innych osób. I tak patrzyłem na tę salę, która była zupełnie podobna do tego kościoła, tylko troszeczkę bardziej taka, powiedzmy sobie, teatralna. I przymknąłem w pewnym momencie oczy i widziałem tę salę tutaj z Państwem. Tak sobie pomyślałem, że życie jest przedziwne. Jeżeli człowiek może patrzeć na setki ludzi wiernych, zebranych po to, żeby przyswajać sobie Słowo Boże i pewnego dnia, choćby to miało miejsce raz w życiu, popatrzeć sobie na papieża i biskupów, którzy zastanawiają się nad tym samym, to jest w tym wszystkim jakaś przedziwna moc. I tak mi się nakładały, jeżeli tak można powiedzieć, te dwa obrazy tego, co widziałem tam, kiedy patrzyłem tak ostrzej i tego, co widziałem, kiedy przypominałem sobie ten obraz, który od kilkunastu lat w tej parafii, od 20 ponad lat w ogóle tutaj na Ochocie mam, ten obraz Państwa słuchających, tak mi się to jak na filmie nakładało jedno i drugie. I mogę zatem powiedzieć z ręką na sercu, że kiedy działo się to sympozjum, to często wracałem myślami do tego, co my tutaj robimy. I mogę też powiedzieć, że na długo, zanim papież wpadł na pomysł organizacji tego sympozjum, na długo przedtem my w zasadzie tutaj to robimy. Otóż zgłębiamy Słowo Boże na taki sposób mniej, bardziej udany, nieraz zmęczeni, nieraz wieczorami, nieraz powiedzmy sobie w różnych warunkach, ale wyszliśmy naprzeciw tej potrzebie, temu głodowi Słowa Bożego na długo, zanim uświadomiono go sobie na tym szczeblu głównym, centralnym. Wśród postulatów, myślę, że to powinno sprawić szczególną radość księdzu prałatowi, wśród postulatów są dwa, które, wielu postulatów, są dwa, które mi osobiście brzmiały zupełnie dziwnie. Mianowicie postulowano, żeby na każdej mszy świętej, która jest odprawiana, niezależnie od tego, czy w niedzielę i święta, czy dni powszednie, żeby na każdej mszy świętej po Ewangelii następowała choćby krótka homilia wyjaśniająca Ewangelię. 2-3 minuty nawiązujące do czytań mszalnych danego dnia. Okazało się, że w wielu rejonach świata nikt tego nie robi. Okazało się, że ci, którzy sprawują mszę świętą, kapłani, są do tego nieprzygotowani. To znaczy mówiono jak, pytano jak to należy robić, o czym należy mówić, jak należy znaleźć klucz, podczas gdy tej tutaj konkretnie parafii Zwiastowania Pańskiego w dni powszednie również jest zawsze krótka homilia. A więc krótkie nawiązanie do czytań, objaśnienie tych czytań, przybliżenie tych czytań wiernym, jakieś połączenie tych czytań w jeden taki właśnie klucz, który pozwala nam zrozumieć sens Starego i Nowego Testamentu. Więc niektórzy biskupi afrykańscy, azjatyccy mówili, że u nich msza święta w ich diecezjach, w wielu parafiach jest rzadkością, dlatego że nie ma księży. Wobec tego msza święta są rejony świata, w których jest sprawowana raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. Bywa, że na większe święta, dlatego że nie ma kapłanów. Są tak zwani katechiści, wobec tego prosili, żeby oni mogli żeby mieli formalne pozwolenie na sprawowanie nabożeństwa Słowa Bożego. A więc czytania, modlitwa, homilia. Kilku biskupów, kilkunastu nawet, zgłosiło postulat, żeby do posługi lektoratu, czyli czytania i objaśniania Pisma Świętego, tej liturgicznej posługi lektoratu, dopuścić kobiety. I nie tylko siostry zakonne, które z natury są przygotowane do tej posługi Słowa Bożego, ale dopuścić również kobiety świeckie tak, żeby w rejonach, w których księży brakuje, w rejonach misyjnych, tam gdzie ewangelizacja jest ważna, żeby również kobiety odpowiednio przygotowane mogły nie tylko czytać podczas mszy świętej Słowo Boże, ale poza mszą świętą, żeby mogły również je objaśniać, przybliżać. Więc wydawać by się mogło, że to postulat bardzo prosty, ale dyskutowano nad tym dość, powiedzmy sobie, no ta dyskusja szła w różnych kierunkach. Rozmaite były odpowiedzi, bo niektórzy na przykład w tych kuluarach, zwłaszcza biskupi, mówili, że to dla mnie brzmiało dziwnie, ale mówili, że w niektórych kulturach azjatyckich czy afrykańskich jest tak, że kobieta nie może mówić o rzeczach poważnych, bo nie jest traktowana wiarygodnie. Że kobieta zajmuje się domem, rodziną, że tak tamte społeczeństwa, tamte wspólnoty na to patrzą. Że kobieta ma swój dział, swoją część, swoje życie, natomiast tam, gdzie chodzi, powiedzmy sobie, o sprawy takie moralne, sprawy religijne, że musi być mężczyzna, bo oni tak na to patrzą. Więc samo dowiadywanie się o tym było no, interesujące i można by powiedzieć, człowiek się dowiadywał o świecie rzeczy, których zazwyczaj nie wie albo których można się tylko domyśleć. Więc to był jeden z tych kierunków. Inny taki kierunek, inny taki postulat, który też dotyczy parafii tutaj naszej, to był postulat, żeby wiernych zachęcać do modlitwy liturgią godzin, czyli do odmawiania tak zwanego brewiarza dla świeckich. Ponieważ są wierni, i to bardzo dużo, którzy potrzebują więcej modlitewnego życia, to szukają również więcej form modlitewnych. Znają Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, wierzę w Boga, 10 przykazań. Znają przykazania i z przykazań czynią modlitwę. Tymczasem jest to za mało, żeby wyrazić to, co naprawdę czują. Więc zachęcić trzeba byłoby do tego, żeby sięgali częściej po psalmy, po modlitwę psalmów, a przede wszystkim starać się upowszechniać modlitwę liturgii godzin. To znaczy zaopatrzeć wiernych w odpowiednie takie właśnie brewiarze dla świeckich, tak żeby każdy, kto chce się pomodlić, czy rano, czy wieczorem, czy w podróży, czy powiedzmy sobie na łonie natury, żeby mógł sobie otworzyć i znaleźć modlitwy, które wyrażą stan stan jego duszy, jego serca czy jej serca, a jednocześnie są mocno zakorzenione w Piśmie Świętym, mocno zakorzenione w historii zbawienia, w słowach Jezusa, w słowach apostołów. I ten postulat, mówię, tutaj jest o tyle, jeżeli tak można powiedzieć, spóźniony, ponieważ już od kilku lat ksiądz prałat wprowadził taką możliwość modlitwy liturgii godzin także dla świeckich. Oczywiście z rozmaitym skutkiem i owocnością to się odbywa, ale być może także wśród Państwa są osoby, które mogłyby na taką ewentualność zwrócić uwagę. Więc te dyskusje były naprawdę wielokierunkowe. I przygotowano, proszę Państwa, jako owoc tego synodu przygotowane zostały dwa dokumenty. Otóż jeden dokument to jest orędzie. Orędzie ojców synodalnych do wszystkich wierzących, zwłaszcza do katolików. To orędzie lada dzień albo już jest przełożone na polski, albo lada dzień zostanie przełożone na język polski i można będzie pewnie spotkać je, znaleźć je, czy to w tygodnikach takich jak Niedziela, czy Gość Niedzielny, czy być może w polskim na pewno w polskim wydaniu L'Osservatore Romano, być może w jakimś osobnym wydaniu. Jest to bardzo piękne orędzie. Ono składa się z czterech części. Mianowicie ukazuje cztery symboliczne drogi rozpoznawania obecności Pana Boga i rozpoznawania tego dialogu, tej rozmowy Boga z człowiekiem. Otóż te cztery symbole nawiązują do najstarszej chrześcijańskiej symboliki i ikonografii i one brzmią tak. Otóż pierwsze to jest głos. Symbol głosu. I ojcowie synodalni wypracowali taki paragraf cały, czy kilka paragrafów tworzących pierwszą część, której sens jest mniej więcej taki. Bóg objawia siebie. Jego głos możemy słyszeć. Możemy słyszeć ten głos w naturze, w przyrodzie. Wszędzie to, na co patrzymy i to, co do nas dochodzi, jest głosem Pana Boga. Pan Bóg daje nam poznać swoją obecność, ale w sposób szczególny daje nam swój głos, po hebrajsku nazywa się to kol, daje nam w objawieniu się biblijnemu Izraelowi i w historii zbawienia. Jeżeli chcemy usłyszeć Boga, to musimy sięgać do historii zbawienia. Ta historia zbawienia została utrwalona na kartach Pisma Świętego. Zatem Pismo Święte pozwala nam usłyszeć głos Boga. Natura i Pismo Święte. Przyroda i historia. A więc to, co nas otacza i również w nasze osobiste dzieje, nasze losy. I w tych losach można rozpoznać głos Boga, który do nas mówi i głos Boga, który próbuje nawiązać dialog z nami, rozmowę z nami. Kiedy usłyszysz głos Jego, serca swojego nie zatwardzaj. Nie zatwardzajcie serc swoich, gdy usłyszycie głos Pana. To jest pierwsza część tego orędzia. Ja myślę, streszczam je bardzo lakonicznie, bo gdy Państwo sięgną do tekstu, zwłaszcza z flamastrem czy z jakimś długopisem, żeby sobie podkreślić te myśli, które są ważne, to można tam znaleźć wiele dobrego. Drugi wątek to jest obraz. Mianowicie człowiek chce widzieć Boga. My wiele razy do tego motywu nawiązywaliśmy i mogę powiedzieć, że również do tej części jakiś tam skromny, drobny udział miałem szczęście wnieść. Otóż człowiek chce widzieć Boga, chce wiedzieć, kim jest Pan Bóg, chce wiedzieć, jaki jest Pan Bóg. I Pan Bóg na ten głód odpowiedział i tym ukazał, kim jest w osobie Jezusa Chrystusa. Od tej pory nie musimy już szukać Boga po omacku, tylko w osobie Jezusa Chrystusa możemy zobaczyć Boga. Bóg stał się jednym z nas. Wobec tego Jezus Chrystus jest, można by powiedzieć, portretem Pana Boga. Stąd takie ważne jest poznawanie Chrystusa tak, jak go przedstawiają Ewangelie, tak, jak go przedstawia Pismo Święte. Przy czym obie części Pisma Świętego, bo w Starym Testamencie mamy głód Chrystusa, natomiast w Nowym Testamencie mamy spełnienie tego głodu. Jeżeli chcemy poznać, kim jest Bóg, oto Jego obraz, oto portret Boga. Umęczony, Chrystus do końca, który siebie poświęcił, ale który śmierć przezwyciężył, zmartwychwstał. Wobec tego zawsze jest po stronie cierpiących, prześladowanych i nasze życie w nim odnajduje swój sens. To drugi taki wizerunek, drugi motyw, drugi wątek, który w tym orędziu się pojawia. Głos, obraz, a trzecie dom. Symbol domu. Wszystko potrzebuje domu. Człowiek potrzebuje domu. Zwierzęta potrzebują domu. Dom to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest poczucie spokoju, to jest spokój. Dom to jest zadowolenie, to jest radość, to jest serdeczność, to jest miłość, to jest czułość. Co jest domem Słowa Bożego? Co jest domem Boga, który w Jezusie stał się człowiekiem i żyje teraz w swoim Słowie? Domem jest Kościół. Otóż Kościół jest najwłaściwszym miejscem, żeby czytać i objaśniać Pismo Święte. Można to robić wszędzie, w różnych dziedzinach. Robią to także ludzie niewierzący, ale tym najwłaściwszym miejscem jest Kościół. Bo Pismo Święte zrodziło się z wiary, powstało z wiary, zabezpiecza wiarę, przekazuje wiarę i Kościół jest tym miejscem, gdzie zrozumienie Pisma Świętego jest najgłębsze. Kościół jest domem Słowa Bożego. Zatem, jeżeli chcemy Boga poznać lepiej, głębiej, to poznajemy Go w Kościele, także we wspólnocie. Nie jesteśmy już wtedy skazani na jakąś indywidualną, subiektywną lekturę Pisma Świętego, na błądzenie, na szukanie, bo możemy rozpoznać właśnie to, kim jest Pan Bóg, Jego obraz w Chrystusie, poprzez spotkanie ze Słowem Bożym w Kościele. I ostatnia część tego orędzia używa kolejnego symbolu, mianowicie droga. Symbol drogi. Drogi prowadzą w bardzo różnych kierunkach, ale droga ma wtedy sens, kiedy prowadzi do celu, kiedy prowadzi skutecznie. Drogi bywają dłuższe, krótsze, bywają malownicze, bywają trudniejsze. Takie jest nasze życie. I Pismo Święte jest takim drogowskazem na naszych drogach. Jeżeli szukamy tego, jak żyć, jeżeli chcemy wiedzieć, kim jest Bóg, jeżeli chcemy wiedzieć, jak mamy żyć, sięgamy po Pismo Święte, które jest przewodnikiem na tej właśnie drodze. Te drogi Pisma Świętego w Kościele i w ludzkich losach są bardzo różne. I tam są rozmaite aspekty, jak Pismo Święte ma się realizować w życiu uczonych, jak ma się realizować w życiu artystów, jak ma się realizować w życiu dziennikarzy, w środkach masowego przekazu, w życiu społecznym, wobec biednych, wobec zamożnych. Rozmaite drogi Pisma Świętego. To orędzie jest publiczne. Zostało ogłoszone. Natomiast drugim, można by powiedzieć, ważniejszym dokumentem, ważniejszym w sensie, że dopiero przyniesie swoje owoce, jest taki dokument, który składa się z 50 kilku punktów i który jest owocem dyskusji, debat synodalnych i całej tej synodalnej pracy. Ten dokument jest przeznaczony dla Ojca Świętego. Jest absolutnie poufny. To znaczy, myśmy go otrzymali, jak nazywało się to sub secreto, czyli zobowiązani byliśmy do zachowania tajemnicy. Myślę, że do tej pory to nie wyszło. Nie ma tam jakichś nie wiadomo czego, jakichś ezoteryzmów, ani magii, ani gnozy. Ale chodzi o to, że ten dokument jest przeznaczony dla Ojca Świętego, który na podstawie tego dokumentu ma opracować i wydać, prawdopodobnie w roku 2009, tak zwaną posynodalną adhortację poświęconą Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Otóż każdy z punktów tego dokumentu był głosowany przez biskupów. To znaczy całość dokumentu była czytana. Dodam Państwu, że językiem tego synodu była łacina. Oczywiście większość ojców synodalnych miała z nią ogromne kłopoty, zwłaszcza ci, którzy pochodzili spoza Europy, nie mieli takiego wykształcenia klasycznego. Pojawił się nawet taki głos jednego z biskupów, że ponieważ łacina jest przez większość, już dla większości niezrozumiana, to żeby zastąpić ją esperanto, na co tamci inni powiedzieli, że esperanto jeszcze mniej jest znane niż łacina, więc to jest żadne wyjście. Więc w różnych kierunkach szły te dociekania, ale językiem takim synodalnym była łacina. Z tym, że oczywiście nie wszyscy mówili po łacinie, tylko mówili w swoich językach. Było kilka języków synodalnych, tak jak języki kongresowe, i mówili po angielsku, francusku, niemiecku, hiszpańsku i włosku. I wszystko, co się działo się w tych językach, natomiast podstawa, fundament, prowadzenie działo się po łacinie. Prowadził to kardynał, przynajmniej znaczącą część kardynał amerykański, w jego ustach ta łacina brzmiała naprawdę śmiesznie, bo dla Amerykanina mówić po łacinie, no to jest samo w sobie zadaniem dużym. Natomiast dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem było to, kiedy ponieważ obrady synodalne zawsze zaczynały się od modlitwy, od liturgii godzin, to jest taka część z drewiarza kapłańskiego, i tam są trzy psalmy, potem takie krótkie czytanie z Nowego Testamentu i potem czytanie rozważanie. I proszę sobie wyobrazić, że Ojciec Święty któregoś dnia wygłasza sobie przez dziesięciominutową medytację na temat tego czytania po łacinie, mówiąc płynną, klasyczną, piękną łaciną. Bez żadnego tekstu, bez posiłkowania się jakimikolwiek notatkami, zostało to przełożone na włoski, na angielski, na inne języki i na pewno będzie dostępne w materiałach posynodalnych, ale po raz chyba pierwszy w życiu słyszałem człowieka, kiedyś słyszałem na wykładach na Biblikum profesora, który mówił po łacinie, ale to była łacina taka biblijna, archeologiczna, historyczna. Natomiast tutaj człowieka, który mówi po łacinie i mówi o mediach elektronicznych, o internecie, o sposobach komunikowania się, mówi po łacinie. Więc to brzmiało naprawdę bardzo osobliwie. I językiem synodu była właśnie łacina. Kiedy tę łacinę się słyszało, to też dochodziło to wrażenie, ta powiedzmy sobie ta głębia, co to znaczy Kościół rzymski, co to znaczy Kościół łaciński, czym ta łacina była, jak ona integrowała, jak ona zbierała, jak ona łączyła, jak ci ludzie mogli się porozumieć. Proszę Państwa, jeszcze do II Soboru Watykańskiego przyjeżdżał biskup z Chile, biskup z Japonii, biskup z Ameryki, biskup z Polski, biskup z Francji, biskup z Konga, i rozmawiali po łacinie, prawda? Więc to był język międzynarodowy. To się wszystko zmieniło w ciągu ostatniego pół wieku. Dzisiaj pewnie tej łaciny nie da się odrodzić, ale było to bardzo piękne doświadczenie, kiedy ta łacina na synodalnych obradach brzmiała. I ostatnia rzecz związana już nie tyle z synodem, co z takim moim przeżyciem, które wprowadziłem Państwa jeszcze przed synodem. Mianowicie powiedziałem, że od śmierci Jana Pawła II, chociaż byłem w Rzymie, nie byłem przy jego grobie. I jakoś wewnętrznie ciągle nie mogłem się przemóc. Dla mnie papież ciągle żył, ciągle go widziałem. Miałem szczęście, żeby go zobaczyć, no, co najmniej kilkanaście razy, rozmawiać, być, spotykać się. Jego pontyfikat zaczynał się wtedy, kiedy zaczynałem studia w Rzymie. Dla mnie to wszystko było bardzo bliskie i kiedy byłem w Rzymie, raz i drugi nie mogłem się przemóc. Tym razem zdarzyło się coś, co się zdarzyć pewnie nie powinno. Mianowicie, ale się zdarzyło. Mianowicie w trakcie tych synodalnych obrad, mniej więcej w ich połowie, mieliśmy jeden dzień wolny. Tylko jeden dzień. I tego dnia rano przychodzi jeden z księży, który tam pracuje w Rzymie i powiada, chcesz zobaczyć grób świętego Piotra od tyłu, wykopaliska, które ukończono niedawno, prowadzono w latach 70., 80., 90. pod bazyliką świętego Piotra, czego w ogóle nie widać, czego nie ma, nie, powiedzmy, nawet nie ma się pojęcia, że taka możliwość istnieje. No oczywiście, że tak. I w bardzo małej grupie, liczącej ponad 9 osób chyba, zupełnie z boku, żeśmy przeszli przez ten teren wykopalisk pod bazyliką aktualną. I widzieliśmy, jak ten teren wyglądał jeszcze w czasach rzymskich. Na podwórze watykańskie, jak wyglądało w czasach przedchrześcijańskich. To znaczy, tam też były grobowce, tam się zachowały starożytne rzymskie freski. Szliśmy koło tego, to wszystko zostało żmudnie rekonstruowane, odkopane, usunięta ziemia, bo tam były fundamenty bazylik wcześniejszych, późniejszej bazyliki. Tak idziemy. No i mówi przewodniczka, że teraz jesteśmy coraz bliżej grobu świętego Piotra. I pokazuje rozmaite inskrypcje starożytne, sięgające II, III wieku, modlitwy do świętego Piotra. I wreszcie powiada, a to jest grób świętego Piotra. Widziany od tyłu, nie od tej strony, gdzie go widzą wszyscy, którzy schodzą tam do, od tej strony ozdobionej, ładnej, prawda, zakrytej tam w sposób uroczysty, tylko zupełnie z tyłu. Tak wygląda to małe ossuarium, czyli taka kamienna trumienka na kości, gdzie przechowywane są relikwie świętego Piotra. No oczywiście to jest wrażenie ogromne. Nawet dla człowieka, który jest oswojony jakoś z życiem Kościoła, to wrażenie jest niezwykłe. Natomiast najważniejsze dla mnie miało dopiero przyjść za chwilę. Bo mówię, to teraz sobie wyjdźcie i skręćcie lekko w lewo. Ja wychodzimy tam zupełnie, to jest zamknięte dla ogółu widzów, bo to tylko koncesjonowane wejścia, dosłownie do 10 osób można tam wejść i trzeba wcześniej zgłaszać gdzieś do jakiegoś biura i mieć specjalne zgody. A tutaj tego nie było. I mówi, skręcicie w lewo. Skręcamy w lewo, a tam grób Jana Pawła II. Obok grobu świętego Piotra grób Jana Pawła II. Muszę Państwu powiedzieć, że wrażenie jest ogromne. To znaczy, wrażenie jest ogromne z wielu powodów. To się dokonało, to było w kontekście 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II. To jest jedna sprawa, ale nie to było najważniejsze. Ja zawsze miałem papieża w oczach, takiego jaki był, a zwłaszcza w niedzielę wielkanocną na kilka dni przed jego śmiercią. Kiedy próbował coś powiedzieć i to mi tak zostało w głowie, że kiedy papież umierał, o tym też Państwo wiedzą, to ja byłem z księżmi z Instytutu Polskiego, byliśmy na Synaju. Myśmy to bardzo przeżywali, ale myśmy nie mieli możliwości, jeżeli tak można powiedzieć, żałoby. Tej żałoby, która była w Rzymie, ale przede wszystkim tej żałoby, która była w Polsce. Myśmy nie mogli papieża, mówiąc tak wprost, w jakiś sposób wspólnie opłakać, bo braliśmy udział w pielgrzymce w Ziemi Świętej. I w momencie, kiedy, mówiłem już to kilka razy, kiedy odbywała się msza święta pogrzebowa na placu świętego Piotra, myśmy byli w Tyberiadzie i oglądaliśmy to w telewizorze. Natomiast kiedy tylko trumna z ciałem Jana Pawła II była niesiona do bazyliki, to wsiedliśmy w autokar i pojechaliśmy do Tyberiady, do kościoła, to znaczy do tapki, do kościoła prymatu Piotra i byliśmy tam jedynymi ludźmi, grupa 42 polskich księży, jedynymi osobami, które w miejscu, gdzie czczonym jako miejsce powołania Piotra, wyznaczenia go do prymatu, myśmy tam się modlili w momencie, kiedy ta trumna z ciałem papieża była składana do grobu. Więc w Rzymie pogrzeb i składanie do grobu, a my nad samym Jeziorem Galilejskim, tam właśnie przy tej skale, która nosi nazwę Mensa Christi, stół Chrystusa. I to tak we mnie mocno zostało, ten obraz, ta świadomość, prawda, zresztą w innych księżach też, że ciągle jakoś tego grobu się bałem. I tam, drodzy Państwo, dopiero ten widok, ten prosty kamień na nim, marmurowy, na nim napis Johannes Paulus Secundus Pontifex Maximus, czyli Jan Paweł II, najwyższy kapłan, papież i daty jego pontyfikatu 16 października 78, 2 kwietnia 2005. I dopiero przy tej płycie można by powiedzieć, że dla mnie osobiście skończył się pontyfikat Jana Pawła II. W tej małej grupie tam byliśmy, to czas był trochę ograniczony, byliśmy tam mniej więcej ze 20 minut, więc to nie można było tak przeżyć jeszcze do końca osobiście. Wróciłem tam za 2 dni, kiedy była możliwość, żeby sobie tam zostać. Byłem tam około godziny i patrzyłem, i obok tego, co człowiek przeżywa gdzieś tam głęboko, mogę Państwu wskazać na kilka rzeczy, które mnie zastanowiły. Pierwsza to nieprzerwany tłum ludzi, który posuwa się od rana do wieczora i z których to ogromna, ogromna większość idzie właśnie w kierunku, idzie do grobu Jana Pawła II. Ludzie różnych ras, turyści, pielgrzymi, młodzi, starsi. I co mnie zdziwiło, że może nie zdziwiło, ale jakoś zaskoczyło mimo wszystko, kiedy podchodzą i tam są po drodze inne groby innych papieży, czasami z dawnych czasów, czasami potem już coraz bliżej nowsze. To przy grobie Jana Pawła II w szczególny sposób zatrzymują się i przeżywają to ludzie młodzi. To jest dziwne. Starsi też, ale starsi inaczej. Natomiast bardzo częsty jest taki obrazek, jak to idzie 2 dziewczyny, 3 dziewczyny, chłopak z dziewczyną, 2 chłopców, dziewczęta, powiedzmy sobie, z jakiejś tam szkoły i nagle jedna drugą bierze za rękę: Giovanni Paolo. A, no tak. I z boku i zaczynają się modlić. Ludzie młodzi. Otóż to jest ogromna radość. Zarówno tacy kilkunastoletni, jak 20-30-letni, tam koło 40-letni. I widać, że ci ludzie to bardzo, bardzo przeżywają. Więc to daje naprawdę do myślenia. Druga sprawa, drugi widok, no to oczywiście widok Polaków. Otóż kiedy cały czas tam jest, żeby nie było rozmów, żeby powiedzmy sobie była powaga, na pewno są wśród Państwa osoby, które były, ja tylko mówię dla tych, które nie były, to cały czas jest puszczana taka muzyka, prawda, czy ze śpiewem gregoriańskim i co tam kilka minut powtarzane w kilku językach, że to jest miejsce święte i prosimy o ciszę, ale jest też możliwość modlitwy, to znaczy ci, którzy przechodzą, to przechodzą takim, tak jak na ruchomych schodach, prawie że nie mogą się zatrzymać i to trwa cały Boży dzień. Kolejka to jest do połowy placu świętego Piotra, kolejka do grobu, żeby tam wejść. Natomiast kiedy przychodzi grupa polska, no to oczywiście widać, od razu czuje się, że to jest grupa polska. Widać, że przyjechali właśnie tam, że nawiedzenie grobu Jana Pawła II jest głównym celem pielgrzymki. Że gdyby nic więcej nie zobaczyli, to wejście tutaj, przyjście tu, modlitwa tutaj jest no, czymś najważniejszym. I ponieważ jest tam takie miejsce wydzielone takim sznurem, że można się zatrzymać, można się cofnąć, patrzeć na ten grób, z tym, że nie może być jakichś śpiewów, głośnej modlitwy i tak dalej, bo jest wielojęzyczna i to byłaby kakofonia. Więc dopiero wtedy widać, jak ci Polacy przybywający z różnych stron, ja tam widziałem Starachowice, Ostrzeszów, z tego co pamiętam, Lublin, Warszawa, no mnóstwo miast, jak ci nasi rodacy to bardzo przeżywają. To znaczy płacz, łzy, wzruszenie, taki powiedzmy aż do czasu, kiedy ten człowiek, który tam przybył, osiągnie jakiś taki wewnętrzny spokój. Nikt nikogo nie pogania, widać, że te łzy jakoś są potrzebne, widać, że to przeżycie, to wzruszenie jest bardzo głębokie i widać je u kobiet, u mężczyzn, zwłaszcza u ludzi młodych, u ludzi w średnim wieku, u osób starszych. Widać gdzieś tam różaniec w ręku, widać jakąś taką na twarzy modlitwę, skupienie, powagę. I bardzo często to spotkanie przy grobie zaczyna się właśnie od takiego płaczu. Myślę, że jakieś takie przełamanie w sobie czegoś, co każdy, kto tam przybywa, czuje, mianowicie jakieś takie no, powiedzmy ponowne przeżycie żałoby i świadomość, że to, co nam zostało, to została właśnie ta płyta z napisem Johannes Paulus II i to w tych podziemiach Bazyliki Watykańskiej. Przyszło mi do głowy myśl taka, chcę też dzielę się z nią Państwem, żebyście każdy może pomyśleli po swojemu, że stało się to, to miejsce, ten grób, stał się najważniejszą polską pamiątką poza Polską. Otóż stał się takim zwornikiem polskości, że właściwie, jeżeli ten porządek świata będzie trwał tak jak trwa, to Rzym jest dla nas takim od tej pory takim spoiwem, które nas łączy. Tam widać, że przybywają bardzo różni ludzie o różnych poglądach, kontekstach, ale to wszystko przy tym grobie przestaje mieć znaczenie. Widać, że przybywają tacy, którzy Boga dawno znaleźli, ale przybywają również tacy, którzy Pana Boga szukają i widać, że tam to miejsce no, ma taką właśnie wartość integracyjną, wartość symboliczną. Oczywiście jest truizmem, byłoby powiedzenie w tych warunkach, że właściwie, jeżeli tylko to jest możliwe, jeżeli los sprzyja, zdrowie pozwala i okoliczności materialne, to pewnie byłoby dobrze, żeby każdy przynajmniej raz w życiu, tak jak Żydzi podróżują do Jerozolimy raz w życiu, to żeby każdy Polak przynajmniej raz w życiu tam przy tym grobie mógł się pomodlić i uświadomić sobie, kim ten człowiek był dla Polski, kim ten człowiek był dla Kościoła. A z perspektywy takiej ogólnokościelnej to oczywiście widać ogromne zamyślenie, wzruszenie, uznanie ze strony innych ludzi. Widzi się grupy naprawdę wielojęzyczne, ludzi z bardzo różnych stron świata, którzy tam przy tym grobie wyciszają się, zatrzymują, idą dalej. Widać, że ten papież żyje w jakimś najgłębszym tego słowa znaczeniu. Oczywiście, że jednym z tematów rozmów, takich tam kuluarowych, nieformalnych, było to, kiedy Ojciec Święty zostanie beatyfikowany. Kiedy Benedykt XVI nawiązywał do Jana Pawła II, to zawsze nawiązywał jako do kogoś, kto jest w niebie. Otóż ta sprawa wydaje się być przesądzona. Jednak te młyny Kościoła, zdarza się, że mielą powoli i pewnie potrzeba jest jeszcze trochę cierpliwości, ale nie jest to takie bardzo ważne. Może to mieć tylko ten skutek, że gdyby ogłoszona została beatyfikacja Jana Pawła II, to wtedy jego ciało zostanie przeniesione z podziemi Bazyliki Świętego Piotra do głównej bazyliki. Tak jak ciało Jana XXIII, który został ogłoszony błogosławionym i nawiasem mówiąc za pontyfikatu naszego papieża i obecnie grób naszego papieża znajduje się w miejscu, w którym przedtem zostało złożone ciało Jana XXIII, który zmarł, był papieżem w latach 1958-1963. Państwo wiedzą, że kiedy po beatyfikacji otwarto ten sarkofag z ciałem Jana XXIII, okazało się, że jest nienaruszone, tak jak zostało złożone do grobu i w takim stanie zostało przeniesione do głównej bazyliki Świętego Piotra i tam je można zabalsamowane, jeżeli ktoś takie rzeczy lubi, toleruje czy potrzebuje, to można to ciało oglądać. Ciało naszego papieża jest złożone na jego miejscu. No i oczywiście właśnie ten skutek, że gdyby była beatyfikacja, to zostałoby przeniesione wyżej i dostęp do niego, do tego ciała no, byłby trochę ułatwiony, bo teraz jest jednak koncesjonowany tym dostępem, możliwością dostępu. Więc to też był kontekst tego synodu. I ostatnia uwaga, bo myślałem, że powiemy jeszcze o świętym Pawle, ale wygląda na to, że już nie. To na synodzie było czterech polskich biskupów. Mianowicie ksiądz arcybiskup Stanisław Kądecki, arcybiskup poznański, który przewodził naszej delegacji, a to z tej przyczyny, że archidiecezja poznańska jest najstarszą diecezją na terenie Polski. W tym roku obchodzi 1040 lat. W przy tej sposobności zresztą z Poznania przyjechały liczne pielgrzymki do Watykanu i wczoraj Benedykt XVI również o tym nadmienił, więc arcybiskup Gądecki przewodził całej tej naszej drużynie. Następnie był arcybiskup Marian Kołębielski, to jest metropolita wrocławski. Był biskup Andrzej Suski, to jest biskup toruński. I wreszcie ksiądz biskup Zbigniew Kielnikowski, to jest biskup siedlecki. Mogę Państwu powiedzieć, że był to zespół, jeżeli mamy mówić językiem sportowym, bardzo, bardzo zgrany, bardzo współpracujący ze sobą, bardzo serdeczny. Mieszkaliśmy w Papieskim Instytucie Polski przy Via Cavallini wszyscy i była to prawdziwa przyjemność być z nimi, bo rzeczywiście widać było współpracę, zrozumienie, serdeczność. Także był to dla nas, te trzy tygodnie były i także i z tej perspektywy bardzo, bardzo piękne. Otóż ksiądz biskup Kiernikowski został powołany przez Benedykta XVI do wąskiego, kilkunastoosobowego zespołu, który ma pomóc w przygotowaniu tekstu tej adhortacji papieskiej, czyli tego papieskiego dokumentu, który będzie zwieńczy prace synodalne. A więc będzie musiał jeszcze do Rzymu raz i drugi pojechać, czy może internetem, czy w jakiś inny sposób, żeby nad tym tekstem popracować. Też był taki fragment, który trochę da Państwu pojęcie o pracach tego synodu, bo o samym dokumencie dla papieża nie mogę mówić, bo nie mogę. Natomiast cały ten dokument dla papieża był czytany. I pewien jego fragment był czytany w języku niemieckim. I wtedy właśnie do czytania po niemiecku został zaproszony biskup Zbigniew Kiernikowski. Także biskup Siedlecki czytał po niemiecku. Co paru biskupów innych zupełnie zdziwiło. Mówią, to u was się mówi po niemiecku? No nie, jeszcze nie, prawda? A gdzie Siedlce, prawda? I był zdziwiony, że tak dobrym niemieckim językiem nasz polski biskup czytał. Nie czytał tego Niemiec, ani Austriak, ani Szwajcar, tylko dano to właśnie Polakowi. Być może miało to też i tę symboliczną nośność, że w zamiarze kierujących synodem ojców chodziło o pokonanie czy pokazanie takim na, powiedzmy, poziomie międzynarodowym, że te rozmaite wojenne zawirowania i wojenne następstwa są w Kościele jakoś tam przezwyciężone, skoro polski biskup czyta po niemiecku, czyta tekst po niemiecku. Ale inni biskupi też wnieśli bardzo swój piękny wkład. Arcybiskup Gołębiewski opowiedział o stanie wiedzy biblijnej w Polsce. Arcybiskup Gądecki miał pewne sugestie, które dotyczyły Pisma Świętego w liturgii, zwłaszcza w liturgii meszalnej. Natomiast ksiądz biskup Suski podkreślał to, że jeżeli mówimy o czytaniu, objaśnianiu Pisma Świętego, to najlepszym środowiskiem do niego w Kościele jest parafia. A więc nie tylko rozmaite wspólnoty, bo one zawsze mają charakter środowiskowy, ale parafia jako taka, gdzie przychodzą różne wspólnoty, różni ludzie i gdzie to wdrażanie do czytania i poznawania Pisma Świętego odbywa się najskuteczniej. Więc nasi biskupi byli tam wyraźnie widoczni, wnieśli na pewno swój taki trwały wkład. Możemy powiedzieć, że ten czas żeśmy starali się wykorzystać jak najlepiej. No i dużym przeżyciem było to, że byliśmy podzieleni, jeżeli chodzi o tych tak zwanych ekspertów, na grupy językowe. Była grupa włoska, francuska, niemiecka, hiszpańska i angielska. Ja przynależałem do grupy angielskiej i w tej grupie było bardzo mało, mówiąc barwnym, kolorowym językiem, białych. Było, większość to byli biskupi murzyńscy, hinduscy z Dalekiego Wschodu, z Afryki, z Oceanii, a przewodził jej kardynał afrykański i drugi to był biskup australijski. Więc ta grupa miała mało wspólnego z tym, co jest tutaj typowe dla nas, dla Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd każdy głos, który ewentualnie tam coś wniosłem, dla nich był dziwny, bo to, czego oni szukają, to u nas już dawno jest, a to z kolei, czego u nas nie ma, to u nich jest oczywiste. Więc taka wymiana poglądów też bardzo, bardzo ciekawa. Więc to wszystko bilansując. Takie przeżycie, jeżeli się nie jest biskupem, zdarza się tylko raz w życiu. I dlatego dobrze jest wiedzieć o tym, kiedy się synod zaczyna i kiedy się synod kończy. Bo to jest naprawdę wielkie, wielkie przeżycie. I drodzy Państwo, to, że ono doszło do skutku, to jest efekt również tej naszej pracy nad Pismem Świętym, którą tutaj mamy. Z tego wszystkiego konkluzja jest jedna. O tym mówił zresztą papież, że Pismo Święte jest piękne. Jest piękne nie dla, można by powiedzieć, może zacznę inaczej. Pismo Święte jest jak list. Gianfranco Rabasi, to jest obecnie biskup, a kiedyś mój kolega ze studiów, powiada, że Pismo Święte to jest jak list od ukochanej osoby, chłopca czy dziewczyny. Żeby je zrozumieć, to trzeba kochać tego, kto jest autorem tego listu. Że wtedy wszystko ma wartość w tym liście. Każda litera, każde słowo, nawet kształt, nawet koperta, nawet znaczek, nawet to, jak ten list wygląda. I wszystko jest w tym liście ważne. Więc Słowo Boże, Pismo Święte jest takim listem, który Bóg napisał do człowieka. Napisał do ludzkości. I teraz, można tym listem zajmować się na rozmaite sposoby. Można go wziąć i można przyglądać się kopercie, można ją zmierzyć, można oglądać znaczek, można otworzyć, zobaczyć jaki jest klej, zobaczyć jaka jest kartka, opisywać jej wielkość, zająć się fakturą papieru, dochodzić gdzie, skąd ten papier pochodzi, z czego jest zrobiony. Można przyglądać się kształtowi liter, jak te litery wyglądają, jakie są przestrzenie między literami, można się przyglądać zdobieniom, można zastanawiać się nad położeniem, nad kształtem tego wszystkiego. Można strawić całe życie nad badaniem tego listu bez zadawania sobie pytania, kto jest jego autorem i do kogo jest skierowany. Otóż bywają specjaliści, którzy są przygotowywani w specjalnych szkołach do tego, żeby przyglądać się temu listowi ze wszystkich stron, tylko nie biorą pod uwagę tego, co najważniejsze. I bywają ludzie zwyczajni, prości, wierzący, którzy biorą do ręki ten list i rozpoznają w tym liście od razu i uznają i przyjmują to, co najważniejsze, mianowicie Pana Boga, który nas ukochał i siebie samego, swoje uczucia, swoją wiarę, swoje potrzeby, które na kartach tego listu są obecne. I właśnie ci drudzy w najbardziej owocny sposób Pismo Święte przyjmują i przeżywają. Więc rozmaite są sposoby obchodzenia się z Pismem Świętym, ale ich zasadą, powiedział Benedykt XVI wczoraj, jest to, żeby w spotkaniu z Pismem Świętym wyzwolić to, co powinniśmy wyzwolić w spotkaniu z Bogiem. Rozum, wolę i serce. Jeżeli człowiek potrafi zaangażować w tym spotkaniu z Bogiem serce, to wszystko to, co przeżywa, rzutuje na zrozumienie Pisma Świętego. Jeden z biskupów, który przyjechał z kraju dość umęczonego, powiedział, że najlepszymi egzegetami, najlepszymi komentatorami, najlepszymi objaśniającymi Pismo Święte są święci. Że jeżeli chcemy zobaczyć, kim jest Bóg, to musimy popatrzeć na świętych. I on dodał, nie tylko na świętych dawnych czasów, ale na świętych dzisiaj również, bo ich nie brakuje. I w tej sytuacji nadmienił o prześladowaniach chrześcijan, które miało miejsce w Indiach, w Pakistanie, na Bliskim Wschodzie, w Iraku, o wypędzaniu chrześcijan, o opuszczaniu przez chrześcijan Ziemi Świętej i powiedział, że to też jest klucz do zrozumienia Pisma Świętego. W tym dokumencie, który został przekazany papieżowi, jest jeden mały fragment, który nosi tytuł Ziemia Święta. I to, co tam mamy, to również wołanie o solidarność z tymi, którzy na terenie Ziemi Świętej są świadkami Chrystusa, na terenie Ziemi Świętej, o którą Paweł VI nazwał Piątą Ewangelią. Więc tyle byłoby na temat tego synodu. Zobaczą pewnie Państwo tu i ówdzie rozmaite zdjęcia, rozmaite sprawozdania, rzeczy głębsze. Natomiast my wrócimy na następnej konferencji do bohatera naszych tegorocznych rozważań, o którym na synodzie było również sporo, a my wrócimy do niego, by poznać jego drogę dochodzenia do Chrystusa, do świętego Pawła. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na następną konferencję na trzeci poniedziałek listopada, to jest 17 listopada. Nie 10, bo to jest potem święto i powiedzmy niepodległości są, może być trochę czasu wolnego i tak dalej, tylko 17 listopada. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pochwalamy Jezus Chrystus.